Płaca minimalna w 2017 roku wyniesie 2000 zł brutto, a w przypadku osób na umowach cywilnych będzie to stawka godzinowa wynosząca 13 zł. Takie decyzje podjęła wczoraj Rada Ministrów. To są wzrosty płacy minimalnej znacznie powyżej tego, co nawet zakładały związki zawodowe, które chciały 1970 zł. Przypomnijmy, obecnie płaca minimalna to 1850 zł brutto. Jak się wydaje, rząd realizuje długofalowy plan związkowców, którzy chcieliby, żeby płaca minimalna wynosiła 50% średniego wynagrodzenia. Jednak nawet związkowcy zakładali wolniejsze dochodzenie do tego celu. Co to oznacza dla naszej gospodarki? Będziemy rozmawiali w ludziach i pieniądzach. Naszymi gośćmi dzisiaj są Anna Zielińska-Głębocka, profesor z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Rafał Dadej, Fundacja Trzeba Marzyć oraz Ambition Group i Robert Kowalczyk, Kreatywni w Biznesie. Zapraszam do dyskusji, Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Proszę mi powiedzieć, rząd przelicytował wszystkich tak naprawdę tą proponowaną podwyżką i chyba to dla mniejszych firm, tam gdzie jest mniejsza marża, to może być jednak taka podwyżka dość uciążliwa. Też zauważmy, że geograficznie to ma obowiązywać w całej Polsce, a tu różnie wygląda z kondycją firm w różnych regionach. Pani profesor, czy to będzie uciążliwe dla przedsiębiorców?
Znaczy są dwa takie ważne aspekty. Pierwsze, przy podnoszeniu płacy minimalnej trzeba brać pod uwagę, jaka jest dynamika w ogóle płac. I jeśli ten procentowy wzrost w stosunku do tego, co było w ubiegłym roku, czy teraz obowiązuje 1850, przekracza dynamikę wzrostu płac, no to nie jest to dobre zjawisko. Po drugie, no, trzeba też wziąć pod uwagę to, co się dzieje na rynku pracy, no bo w tej chwili mamy rzeczywiście już taką sytuację, że zmierzamy w kierunku rynku pracobiorcy, pracownika.
Bardzo jednoznacznie zmierzamy.
Będzie brakowało pracowników i naturalną konsekwencją będzie podnoszenie płac, no bo pracodawcy muszą gdzieś znaleźć, prawda, tych pracowników.
Ale pani profesor, no tutaj pytanie, czy to powinno się odbywać, to podnoszenie płac, taką metodą trochę administracyjną, jak tutaj zaproponował rząd, czy to jednak powinno być wolniejsze, takie bardziej rynkowe? Tak,
ja jestem za tym, żeby to było bardziej rynkowe, dlatego że no, tutaj to, co ogłosił rząd, no to jest bardzo takie populistyczne, no bo jeśli nawet przekracza to te oczekiwania, które zostały jakby przyjęte w dialogu społecznym, no to znaczy, że to w jakieś inne argumenty miał rząd. No niestety ten rząd troszkę przestrzela w bardzo wielu obszarach i to jest niedobrze, bo tego typu zmiany, one mogą powodować bardzo niekorzystne konsekwencje dla małego biznesu, który w Polsce dominuje. No w Polsce jednak to nie banki, niewielkie korporacje jakby płacą płacę minimalną, ale właśnie mały biznes, także ten mały biznes najwięcej na tym ucierpi.
I tutaj właśnie prośba do słuchaczy Radia Gdańsk. Kto z Państwa, gdzie i w jakiej branży zarabia płacę minimalną? Chciałbym się dowiedzieć. Zapraszam do wysyłania SMS-ów na numer 603-060606 z takimi właśnie informacjami, w jakich branżach mamy płacę minimalną. Natomiast, no panowie, czy z punktu widzenia właśnie małych firm te 2000 i w której branży to może być uciążliwe? Robert Kowalczyk.
Tak, problemem na pewno jest ten właśnie sektor MŚP, do którego w zasadzie my należymy i przy tym starcie, tak, no ja jestem przedstawicielem w zasadzie strefy startupowej, czyli małych firm, które tutaj w zależności, czy rozwijają się organicznie, bez inwestycji, tak, zewnętrznych.
Bez zasilania finansowego.
Tak, dokładnie. Gdzie można zaplanować, tak, budżet i faktycznie całą strategię, jeżeli chodzi o płace. Tylko w momencie, kiedy jest ten właśnie rozwój organiczny, jest to no, nie lada wyzwanie, tak, gdzie też jest to na pewno szkoła, tak, dla nas. Jednocześnie jest to dodawanie kolejnego schodka. Ale, no tak rozmawialiśmy tutaj przed audycją, no dużym także problemem to jest w sektorze tych, tutaj jak pan wspomniał, firm większych, tych średnich, które działają na małych marżach, tak?
Bo też przypomnijmy, że 2000 brutto to znaczy, że pracodawca tak naprawdę realnie poniesie kosztu prawie 2400 zł.
Tak,
to jest
dużo,
to tak,
dużo więcej.
To tak zwane brutto brutto.
Właśnie, bo to o tym nie rozmawiamy, tak? Cały czas mówimy tutaj
Rafał Dadej teraz.
O tych 2000. I mówimy, jak to wpłynie na pracodawcę, ale musimy sobie jasno powiedzieć, że dla pracodawcy to jest prawie 2400 zł. I to jest jednak dosyć spore obciążenie. I tak, mamy branże, w których, jak gdybyśmy mieli tutaj przedstawiciela kilku branży, choćby informatycznej, to pewnie zarządzający nawet nie bardzo wiedzą, co to jest ta płaca minimalna. I dzisiaj ta informacja obeszła i przeszła im mimo uszu. Natomiast są całe sektory, czy to firmy ochroniarskie, czy firmy, no generalnie firmy zatrudniające duże ilości osób, na niższych, pracujące na niższych marżach, gdzie takie obciążenie jest bardzo duże. Mamy cały obszar Polski Wschodniej, właśnie, gdzie różnica w zarobkach jest drastyczna między naszym regionem, nie mówię tutaj o Warszawie, czy Mazowszu, czy Śląsku, ale mówimy tutaj o całej Polsce Wschodniej, gdzie te nawet w branżach, wydawałoby się, takich jak informatyczne, zarobki są diametralnie różne. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, mamy i pamiętamy, i ona cały czas gdzieś tam jest prowadzona, kampania przeciwko umowom śmieciowym. To jest strzał w kolano przeciwko całej tej kampanii. Bo jak nakłonić kogoś, kto nie wiem, próbuje, przedsiębiorcę, który próbuje zarobić w sposób legalny, uczciwy i stosując wszystkie, że tak powiem, takie procedury i takie pensje, które gdzieś tam
jakby próbując
są,
realizować kodeks
próbując
pracy.
Próbując realizować i próbując przetrwać, kiedy tutaj dostaje podwyżkę od razu z dwóch tysięcy, proszę mnie poprawić, dokładnie nie znam tych liczb, ale to jest 2230 chyba złotych na prawie 2400 zł. To jest...
Tak, tu mówimy o pełnych kosztach ponoszonych przez pracodawcę. Ale z drugiej strony mamy takiego SMS-a. Te 2000 brutto to minimum minimalne, żeby młodzi nie emigrowali. Do wszystkich przeciwników pomyślcie, może warto zatrzymać nas młodych. Praca okej, ale za jaką płacę? Napisał Marek. Czy te 2000 to rzeczywiście będzie kwota, która może zmienić czyjeś myślenie o emigracji, pani profesor?
Znaczy, to trudno powiedzieć, dlatego że bardzo różne są motywy, które kierują tymi emigrującymi, także to trudno powiedzieć. Natomiast to, co się wiąże z płacą minimalną, w ogóle z rynkiem pracy, to co tutaj pan podkreślał, no u nas są potwornie zróżnicowane regionalnie te rynki pracy i to już jakiś czas temu OECD sugerowało, żeby na przykład te obciążenia związane z ubezpieczeniami społecznymi, żeby one były różnicowane regionalnie, tak, żeby je modyfikować. No i drugi problem taki, że ja też jestem przekonana, że ta szara strefa się pogłębi, no więc to jest, i to jeszcze jeśli się pogłębi w tych regionach, w których jest bezrobocie, bo to nie jest problem Gdańska, to nie jest problem Gdyni, bo tutaj bezrobocia praktycznie nie ma. Natomiast tam, gdzie są wysokie bezrobocie, no tam sytuacja pracowników się zdecydowanie pogorszy.
Do dyskusji właśnie o regionalizacji płacy minimalnej wrócimy za chwilę. Tu program Ludzie i Pieniądze. Naszymi gośćmi w studiu Radia Gdańsk są Anna Zielińska-Głębocka, profesor z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Rafał Dadej, Fundacja Trzeba Marzyć oraz Ambition Group, Robert Kowalczyk, Kreatywni w Biznesie. Państwo bardzo chętnie odpowiedzieliście na prośbę o SMS-y, gdzie się zarabia płacę minimalną. Ślusarz, 30 lat stażu, netto zarabiam 3,5 tysiąca w małej firmie, więc tutaj rzeczywiście nie ma płacy minimalnej, natomiast mamy SMS-y od pracowników z branży handlowej, którzy nie dość, że zarabiają dużo mniej, to jeszcze mówią, że oficjalnie na swoich umowach mają 400-500 zł powpisywane, a resztę dostają pod stołem. No jest pytanie, czy tu szara strefa nie będzie rosła. Ale wracając do naszego głównego wątku, w całym kraju ta płaca minimalna ma być taka sama, a zauważmy, jakie są różnice chociażby w wynagrodzeniach. Dla Mazowieckiego średnie wynagrodzenie wynosi ponad 5000 zł. To oczywiście jest jakby rola, czy jakby Warszawa oddziaływuje najmocniej na ten rynek pracy, ale w warmińsko-mazurskim to średnia płaca według GUS-u to jest 3,3 tysiące złotych, czyli znacznie mniej. No i a płaca minimalna na poziomie 2000 będzie taka sama. Czy to tak naprawdę nie będzie uderzenie w te biedniejsze regiony, gdzie jest mniej rozwinięty rynek pracy? Pani profesor, czy w warmińsko-mazurskim 2000 brutto to nie jest za wysoko i czy powinniśmy to regionalizować?
Ja jestem za regionalizacją, bo uważam, że ten, zwłaszcza w Polsce, ten rynek pracy jest tak bardzo zróżnicowany, że rzeczywiście no, są tutaj, no, w warmińsko-mazurskie jest bardzo tutaj pokrzywdzone, jeśli chodzi o możliwości szukania, znalezienia pracy. No i tam się też rozwinie najbardziej szara strefa. Tam też ta mała przedsiębiorczość, która się tam z trudem jakby rozwija, bo tam rzeczywiście jest ciężko znaleźć taki pomysł na startupy. Zresztą pan pewnie to potwierdzi. Dlatego, że tam nie ma kapitału zagranicznego, nie ma dużego kapitału, który by mobilizował po prostu do powstawania takich małych firm, które by współpracowały z biznesem tym większym. Także tam to rzeczywiście uderzy i to bezrobocie może jeszcze się zwiększyć albo się nie zmniejszy. I ta szara strefa też się może powiększyć. Także ja jestem za regionalizacją.
A panowie, bardziej regionalizować regionami czy powiatami? Znaczy, Business Center Club miał taki pomysł, żeby to robić w powiatach. To chyba za głęboko schodzimy.
Ja jeszcze chciałem szybko nawiązać, zanim porozmawiamy o skali regionalizacji. Jakby takim ważnym aspektem regionalizacji, myślę, jest możliwość dogłębnej analizy, tak, wszystkich tych regulacji lokalnych, tak, gdzie w momencie takim zagrożeniem uważam tutaj jest to, że możemy wywołać jeszcze większe ruchy, tak, wewnątrz tutaj kraju, pomiędzy regionami, ale oczywiście odpowiednio regulując możemy też skierować ruchy pracowników w te miejsca, które chcemy aktywować. I myślę, że no to jest bardzo, bardzo ważna cecha tego systemu. Właśnie ta możliwość analizowania w tej skali i też ukierunkowywania tych ruchów mas tak naprawdę.
Czyli mielibyśmy elastyczne narzędzie do podejmowania decyzji i wspierania poszczególnych regionów
i
na
przykład. To jest super, super ważna cecha. A co do jakby regionalizacji, powiem tutaj o skali, to może tutaj się powiem.
Rafał, dalej.
Znaczy, skala powiatów wydaje mi się absurdalna. To znaczy, jeżeli mamy analizować to na poziomie powiatów i robić takie różnice, to jaką będziemy mieli różnicę? Nawet weźmy, bo to jest najbliższe nam tutaj województwo pomorskie i znamy dokładnie powiaty mniej więcej, jak one się tutaj rozkładają. I teraz wyobraźmy sobie regionalizację na poziomie powiatów. To jest bardzo trudne do zrobienia, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, spowodować migrowanie firm z powiatu do powiatu, tylko dlatego, że jest trochę korzystniej, no jest zdecydowanie prościej niż z województwa do województwa. Założę się, że takie migracje będą miały miejsce i niekoniecznie będą oddziaływały pozytywnie na mieszkańców. Tak? Bo raczej firma przeniesie się, jeśli będzie powiat do powiatu, to przeniesie się razem z pracownikami, czyli odbije się to w jakiś tam sposób też na pracownika, którzy będą musieli dojeżdżać. Tak?
W skali powiatów byłaby to też pewna fikcja, bo jeżeli byłaby firma zarejestrowana na przykład w Kartuzach, to czy pracując pracownicy tej firmy, na przykład budowlanej, wykonując czynności swoje w Pruszczu Gdańskim, to według jakiej stawki mieliby być opłacani, więc rzeczywiście byłby to kłopot. Natomiast ciekawy głos z SMS-ów od naszych słuchaczy. Zwiększenie płacy minimalnej przez rząd nie ma na celu zwiększenia zarobków dla najmniej zarabiających, a zwiększenie wpływów do budżetu. Obniżmy koszty pracy, wtedy też zwiększą się zarobki najmniej zarabiających. Czekamy na państwa SMS-y 603-06-06-06. Jeżeli mówimy o takiej regionalizowaniu płacy minimalnej, to też pamiętajmy, jak wygląda ta struktura według firm. GUS rzadziej liczy zarobki zarobki w mikrofirmach, czyli w tych najmniejszych. To, co mamy komunikaty co miesiąc, to są firmy powyżej 9 osób, czyli powyżej mikrofirm. Raz na dwa lata Główny Urząd Statystyczny podsumowuje płace w mikrofirmach i się okazało w ostatnim badaniu, że taka średnia płaca w mikrofirmie w Polsce to jest niestety tylko 2400 zł brutto. W momencie, kiedy 2000 będzie płaca minimalna, czy to jednak nie zaburzy w ogóle struktury płacy w takiej firmie?
No zaburzy. No ta odpowiedź jest dosyć prosta. Dlatego, że nie zmienimy tak szybko struktury wielkości firmy w Polsce. Ja uważam, że troszkę w Polsce jest za dużo takich mikrofirm, no ale to jest specyfika naszego rozwoju, takiej przedsiębiorczości, aktywności, dynamiki rozwoju. No i dobrze byłoby, gdyby startupy, które bardzo mocno popieramy, żeby one jednak dały początek wzrostowi firmy, dlatego że no, naturalną konsekwencją rozwoju przedsiębiorczości powinno być to, że firma mikro się zamienia w firmę małą, co najmniej, prawda?
A potem średnią w eksportera?
A potem średnią, nie wszystkie oczywiście, ale w Polsce jest moim zdaniem zbyt dużo tych mikrofirm. To jest troszkę też kwestia kulturowa. To nie jest tylko kwestia taka ekonomiczna, ale kwestia kulturowa. I rzeczywiście one sobie nie radzą z utrzymaniem zyskrentowności. No i prawdopodobnie, ja nie znam tej sytuacji, ale prawdopodobnie tam też jest szara strefa. Tam też są te umowy takie,
różne.
Powiedziałabym różne. Nazywam już ich śmieciowymi, bo to nieładnie.
W studio Radia Gdańsk Robert Kowalczyk, Rafał Dadej i profesor Anna Zielińska-Głębocka. Do dyskusji także o płacach wrócimy po 10.30. Rozmawialiśmy o płacy minimalnej. Naszymi gośćmi w studiu Radia Gdańsk jest profesor Anna Zielińska-Głębocka z Uniwersytetu Gdańskiego, Robert Kowalczyk, Kreatywni w Biznesie, Rafał Dadej, Fundacja Trzeba Marzyć i Ambition Group. Teraz też o pracy, o składkach, czyli jak będziemy płacili składki ZUS w najbliższym czasie. Obecnie jest taka regulacja, że jeżeli zarabiamy więcej niż 250% średniej krajowej, to po przekroczeniu tej wielokrotności w ciągu roku przestajemy odprowadzać składki do ZUS-u. Efekt jest taki, że wtedy rosną nasze płace netto. Skąd się wzięła ta regulacja? Chodziło pierwotnie o to, żeby w przyszłości nie wypłacać bardzo wysokich emerytur, na przykład prezesom banków, którzy by brali z ZUS-u co miesiąc 30-40 tysięcy złotych. Z drugiej jednak strony efekt tego jest taki z punktu widzenia ZUS-u, że jest pewien limit i te wpłaty składek wpływające do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są po prostu niższe. Czy utrzymać ten dotychczasowy system, czy jednak próbować go modyfikować? Za i przeciw, Państwa zdaniem.
Znaczy, problem jest taki, że w dawnym systemie przed 98 rokiem to było dosyć sensowne, dlatego że mieliśmy inny system emerytalny. W systemie kapitałowym, który mamy teraz, czy quasi kapitałowym, bo on nie do końca
z założenia
taki jest, założenia kapitałowym, to oczywiście te wyższe składki będą trafiały na konto każdego ubezpieczonego. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby mi odciągano, prawda, te wyższe składki jeszcze i żeby mój kapitał rósł, no bo
szybciej.
Ja dostanę wtedy wyższe wynagrodzenie. I tak bardzo wiele osób będzie pewnie tak to motywowało. Natomiast pytanie, czy tutaj nie zwiększy to zróżnicowania dochodów, no bo też taki był między innymi cel, żeby te dochody te dochody i potem emerytury nadmiernie zróżnicowane. Także tak do końca nie mam jeszcze zdania na ten temat. Ja osobiście nic nie mam przeciwko temu, natomiast jakby się okazało, że rzeczywiście te indeksy Gini, które pokazują zróżnicowanie naszego
rozwarstwienie naszych
przychodów, że to rośnie, no to też nie byłoby dobrze. Ale pan, można na tym pracować.
A panowie jesteście za utrzymaniem tego limitu, czy jednak płacić wyższe składki przez cały rok?
Ja się zastanawiam, o czym rozmawiamy. Bo z jednej strony mówimy, że prezesi później będą dostawali dużą emeryturę.
No tak.
Okej, ale to nas boli, czy tam państwo boli. Natomiast to, że prezesi teraz dostają duże uposażenie i z tego dużego uposażenia zabieramy im dosyć sporą część podatków, to już państwa nie boli. Jeżeli prezes zarabia przez kilkadziesiąt lat, tak, no załóżmy przez 20-30 lat, bo tyle pewnie jest tym prezesem, duże pieniądze, i zabieramy mu składki, podatki, różne inne nakłady na pensje, to dlaczego boli nas to, że później musimy wypłacać duże pieniądze? Ja nie bardzo... Oczywiście ja doskonale wiem, z czego wynika ta logika, tak?
Myślę, że to nie tyle nas boli.
Stronę i naukową, i jakby tą gospodarczą tego zjawiska znam. Natomiast nie zgadzam się, i to za każdym razem, kiedy jestem tutaj w audycji, podkreślam, nie zgadzam się z takimi odgórnymi regulacjami przez państwo różnych rzeczy. Tak jak teraz mamy płacę minimalną, tak jak mamy teraz tą dyskusję o tym, czy płacić, czy nie płacić, znaczy, czy
te utrzymać, składki,
utrzymać te składki, czy nie, no to są to wszystkie zjawiska, które państwo gdzieś próbuje włożyć swój palec z tego niewidzialnej ręki ekonomii, i no niestety ja się z tym nie zgadzam. Znaczy nie mam nie mam żadnego problemu, żeby wypłacać większe pieniądze komuś, kto przez ten czas, przez te kilkadziesiąt lat zarabiał więcej. No.
Ale też płacił wyższe składki.
Też płacił wyższe składki, oczywiście, że tak.
Pan Robert?
Ja tutaj się z przedmówcą zgodzę w 100%. Zwracając uwagę na to, tak na osoby, które, tak nie wiem, prezesi, dyrektorzy, jakkolwiek, to mogą być programiści, ale osoby, które faktycznie wykonują pracę na poziomie, który jest odpowiednio płatny, i jakby nie ma w tym według mnie nic dziwnego, jeżeli mają dostawać też później wyższe emerytury, tak?
No tak, ale na krótką metę te osoby mogą być niezadowolone z ewentualnego zniesienia tego limitu, dlatego że po przekroczeniu limitu rosną ich płace netto, to jest, prawda?
No, oczywiście, że tak, ale patrząc w skali, jakby w tej perspektywy...
Warto więcej odłożyć na emeryturę.
No to oczywiście, że tak, ale z jeszcze innej strony, już tam pomijając system emerytalny, który też nie wiemy tak naprawdę do końca, co się wydarzy w przeciągu najbliższych dekad, i tak opcja taka, że no jednak tak zwane, jak to się mówi, do skarpety inwestowanie, wachlarz aktywów, które gdzieś tam na ten wiek emerytalny można odłożyć, no to jest gdzieś tam...
Bo nie ulega wątpliwości, że skutkiem zniesienia tego limitu w krótkookresowo, czy jakby pierwszym skutkiem byłoby to, że przychody ZUS-u z tytułu składek znacząco by rosły.
To jest oczywiście administracyjne łatanie dziury, jaka jest w ZUS-ie, także to nie oszukujmy się w ogóle, także to nie jest żadne rozwiązanie takie prospołeczne, tylko to jest rozwiązanie, no co zrobić, żeby tą dziurę...
Tu i teraz mieć wyższe
składki. Żeby starczyło pieniędzy, budżet dopłaca do ZUS-u przecież ogromne pieniądze, a trzeba 500+ zapłacić, tam M+ też.
No ale akurat te składki wróciłyby w przyszłości w postaci wyższych emerytur. Tak. Zmieniamy temat. Solidarność zbiera podpisy pod projektem ograniczenia handlu w niedzielę, takiego bardzo zasadniczego. Nie moglibyśmy kupić w wielu miejscach produktów w niedzielę. Natomiast to, co mnie najbardziej zaniepokoiło w tej ustawie, to nie sam zakaz. Tu można dyskutować, są za i przeciw, chociaż ja jestem za tym, żeby to jednak rynek bardziej regulował. Natomiast tam znajdują się przepisy karne, które zakładają, że byłoby to wykroczenie czy występek, który byłby normalnie ścigany w trybie prokuratorsko-policyjnym, i chyba tutaj związkowcy poszli dwa kroki za daleko. Jak państwo sądzicie?
Przepraszam pani profesor, ale tym razem
nie
będę dżentelmenem i pani biegnę. Aż mnie wzdryga na samą myśl o tym i na sam... jak to przeczytałem, to aż się we mnie zagotowało. Wracamy do państwa po prostu policyjnego, państwa PRL-owego, gdzie mieliśmy już wyroki śmierci za spekulacje mięsem i takie różne inne rzeczy.
No tutaj te kary są znacznie łagodniejsze, panie Robercie, ale są karne konsekwencje.
Są karne konsekwencje, to czy one są mniejsze. Penalizacja nie tyle polega na tym, czy to będzie wyższa kara, czy niższa, ale wynika z tego, że to już nie jest wykroczenie, to jest przestępstwo. I teraz dwa lata więzienia to jest olbrzymia kara, nawet jeśli one nie będą egzekwowane, bo umówmy się,
Te widełki są teoretyczne.
Nie bardzo sobie, oczywiście to jest teoretyczne, jak kara pozbawienia wolności, tak, od lat 3 do 8, gdzie te 8 to już rzeczywiście jest w wyrokach sporadycznie widywane. Natomiast sam fakt, że jest takie zagrożenie, no w którą stronę idziemy? To jest rynek, który powinien się własnymi prawami rządzić, a nie teraz co, mały sklepikarz, który, znaczy mały nie będzie tym objęty, ale sklep, który jest osiedlowym sklepem, który próbuje dobrze funkcjonować i próbuje zapewnić mieszkańcom, a ja akurat mam doświadczenie z takim sklepem, dobrą ofertę, tak, żeby można było też, żeby była jasność. Ja nie jestem do końca zwolennikiem niedzielnego handlu, bo uważam, że można to sobie doskonale zorganizować. Ale taki sklep próbuje coś robić, próbuje dać dobrą ofertę i będzie teraz nie zamknięty, bądź nie będzie handlowo w określone dni, dlatego że przedsiębiorca jest zagrożony karą pozbawienia wolności. Zdajmy sobie sprawę, to jest naprawdę bardzo wysoka kara. Bardzo. I przede wszystkim to jest przestępstwo, nie wykroczenie, ale przestępstwo.
To jest występek, oczywiście.
To jest równoznaczne, na równi położone z jazdą po alkoholu.
A proszę mi powiedzieć, bo ja to traktuję jako taki część większego problemu, że w Polsce mamy taką tendencję, czy my jak my, ustawodawca często zachowuje się tak, i to bez względu na to, kto rządzi, że do każdej regulacji musimy dołożyć przepisy karne, tak? One są bardzo różne, czasem są to bardzo wysokie grzywny, czasem to są zagrożenia właśnie karą pozbawienia wolności czy ograniczenia wolności. Ale skąd się bierze to taka tendencja, żeby właśnie przepisy karne łączyć z przepisami organizującymi na przykład życie gospodarcze?
To dla mnie jest straszne w ogóle. Ja tutaj się zgadzam z panem Kowalczykiem. To jest próba odbudowania państwa policyjnego, z którym walczyliśmy. No nie może być tak, że każdy się będzie czuł zagrożony, bo to nawet nie chodzi o to, że te kary będą wymierzane, ale samo poczucie zagrożenia. No jednak walczyliśmy o tą wolność wiele lat, a nie chcemy budować państwa strachu,
ale pani
że
profesor,
każdy się będzie czuł zagrożony.
Przepraszam, także. Ale ja tak już nawet odrywając się od bieżącej polityki, mieliśmy ustawę antyhazardową przygotowaną przez Platformę Obywatelską, gdzie gdy patrzyłem na te przepisy karne zawarte w tej ustawie, to ja w ogóle nie rozumiałem, co czytam, tak? To jest taka pewna uniwersalna zasada tworzenia prawa w Polsce.
Zgadzam się. Nie, zgadzam się. Bardzo wiele ustaw, które były przyjmowane poprzednio, też one były bardzo złe i też tworzyły taką atmosferę zagrożenia co najmniej. Także to nie jest tylko, ale akurat tutaj ten rząd uważa, że takimi metodami policyjnymi...
Znaczy, to jest projekt bardzo społeczny akurat
właśnie
tutaj, tak?
Więc... No tak. No ale popiera ten bardzo mocno ten rząd. Tak.
Zobaczymy, jakie będą ostateczne zapisy, natomiast no, ja bym wszystkim nam życzył, żeby tego prawa karnego w naszym życiu było troszeczkę mniej. Zmieniamy temat. Kłopot z Brexitem. 23 czerwca bardzo ważne głosowanie w Wielkiej Brytanii, decydujące o przyszłości Unii Europejskiej, o kształcie Unii Europejskiej. Dzisiaj na okładce Rzeczpospolitej tak naprawdę takie straszne wykresy pokazujące, co się działo wczoraj z europejską gospodarką. Giełdy spadały, waluty się chwiały, frank bardzo podrożał. Wszyscy, którzy mają kredyty we franku szwajcarskim, przeżywają teraz ciężkie chwile. Co więcej, w samej Wielkiej Brytanii wydaje się, że przeciwnicy Unii, czyli zwolennicy wyjścia, zyskują lekką przewagę. Państwo sobie wyobrażacie Unię Europejską bez Wielkiej Brytanii?
Znaczy, jeśli mogę, to ja sobie mogę wyobrazić, oczywiście, bo kiedyś tak było przecież, Wielka Brytania później wstąpiła do wspólnot europejskich, ale zawirowania na rynkach finansowych będą ogromne. To będzie efekt wprawdzie taki krótkookresowy, ale pytanie, co to jest krótki okres? Czy to będzie 3 miesiące, czy to będzie rok, czy to będą 2 lata? Także zawirowania na pewno będą na rynkach walutowych też. Część inwestorów z rynków finansowych już się jakby przygotowuje do tego. Część już jakby zdyskontowała te zagrożenia, bo to zawsze tak jest, że że te finanse, one wybiegają w przód, prawda, i działają tak zapobiegawczo, także to może się udać jakby tym wielkim finansistom, czy wielkim rynkom finansowym dosyć łagodnie przejść. Natomiast takie kraje jak Polska, jak Czechy, jak Węgry, jak może kraje bałtyckie, one oczywiście to są słabe w stosunku do całej gospodarki globalnej.
No i bardziej nastawione na ryzyko, prawda?
Oczywiście bardziej, i to ryzyko u nas jest. My jesteśmy jeszcze tym rynkiem wschodzącym, gdzie wiadomo, że inwestorzy patrzą na nas pod kątem ryzyka, czy warto tutaj inwestować, czy nie warto, czy warto wycofać kapitał, czy kapitał ma napłynąć, co zrobić z kursem, co zrobić ze złotym, czy on ma jakąś wartość, czy nie ma, prawda? Więc dla nas to będzie okres zawirowania i gdyby się zdarzyło, to byłby okres zawirowania bardzo, bardzo ciężki. Natomiast ja nie sądzę, żeby się to doprowadziło do rozbicia Unii Europejskiej, dlatego że Unia Europejska będzie się broniła. Natomiast może powstać coś jak tak zwane jądro Unii, czyli te kraje, które już się spotykają, ta szóstka założycielskich krajów już się spotyka, już ma jakieś
czasem
warianty.
Czasem też strefa euro jest postrzegana jako
oczywiście.
Taka.
Oczywiście. No przecież to nie jest tak, że nikt nie bierze pod uwagę, nie robi tam wariantów. Myślę, są ludzie mądrzy, którzy przygotowują się na ten... Oczywiście, różne scenariusze.
Proszę mi powiedzieć, bo ja mam takie wrażenie, że niestety dyskusja w Polsce jest dość mocno spłycona. Patrzymy, czy będą zasiłki dla Polaków, czy będziemy tam mogli pracować, to jest jakby główny wątek. Ja to rozumiem, bo bardzo wielu osób to dotyczy. Natomiast panowie jako przedsiębiorcy, czy nie obawiacie się, że tak naprawdę Wielka Brytania poza Unią może ograniczać możliwości polskiego biznesu? Czy bardziej przewidujecie, że byłby to taki scenariusz trochę norweski? Przypomnijmy, Norwegia nie jest w Unii Europejskiej, ale większość tych wolności handlu czy ułatwień związanych z handlem jest przez nią respektowanych.
Znaczy...
Robert Kowalczyk.
Tak, ja w jakiś sposób nie obawiam się, jeżeli chodzi o skalę jakby biznesu i gdzieś tam moją i fakt eksportu tak do Wielkiej Brytanii na chwilę obecną usług czy produktów, czy a propos właśnie Norwegii, tak? No jakby Wielka Brytania też dużo zyskuje dzięki importowi różnego rodzaju usług i produktów. No ale tutaj mam większe obawy, mam faktycznie w skali gdzieś tam globalnej i mówimy tutaj, czy a propos, tutaj pani profesor wspomniała, że nie boi się o jakby samą Unię Europejską, no, ale to na pewno będzie taki przykład też dla innych krajów, jak gdzieś tam Wielka Brytania, oczywiście...
O ile się wydarzy.
Miejmy nadzieję, że nie.
I ten okres, tak, zachwiania i później stabilizacji po odejściu z Unii Europejskiej, jak to wpłynie na gospodarkę i Wielkiej Brytanii. No i to będzie taki przykład, tak, gdzieś albo dobry, albo zły i to może pociągnąć wtedy konsekwencje w tej perspektywie. Ale jeżeli, tak zadał pan pytanie, no nie uważam, że nie wpłynie to jakoś radykalnie na import do Wielkiej Brytanii, przynajmniej przez Unię Europejską.
Rafał Dadej.
Myślę, że to można rozpatrywać, znaczy głównie w kategoriach finansowych. Tak? I to, co pani profesor tutaj wspomniała o tym zawirowaniu na rynkach finansowych, to jest największa obawa i największe ryzyko. Trzeba pamiętać o tym, że Wielka Brytania, szczególnie londyńskie City, to jest stolica europejskich finansów i stąd to zawirowanie i te ryzyka będą bardzo duże. Zresztą ten kurs franka to już się w pewnej mierze zmaterializowało, bo kurs to przecież nie jest coś, co jest wirtualną rzeczą. To jest po prostu rośnie dlatego, że waluta, po prostu inwestorzy chcą
uważają
ten czas przeczekać,
siedząc
na stabilnej walucie. Dobre w tym wszystkim jest to, zawsze staram się znaleźć tą dobrą stronę. Dobrą stronę w tym całym ryzyku jest to, że w Wielkiej Brytanii mamy euro. Więc nie będzie tego zawirowania z przewalutowaniem i z powrotem do jakichś już dla nas i dla wielu osób egzotycznych walut, typu tak by było z funtem, a nie, myślę, że młodzi ludzie nie znają guldena albo marki niemieckiej. I to jest ta, myślę, lepsza strona. Natomiast co do rynków, tego bym się aż tak mocno nie obawiał. Tutaj kolega wspomniał, że no, Wielka Brytania jest za dużym rynkiem, żebyśmy się obrażali, bądź ona by się obrażała na Unię Europejską. W biznesie biznes nie zna czegoś takiego jak obrażanie się, bo pieniądze jakby wszystko przykryją. I to jest zbyt duży rynek nasz, czyli Europy dla Wielkiej Brytanii i Wielka Brytania jest zbyt dużym rynkiem dla nas. Więc pojawią się pewnie jakieś fundusze norweskie, tak jak mamy norweskie i szwajcarskie, tak pojawią się jakieś pewnie brytyjskie, tak. Fundusze brytyjskie. Przypomnijmy, że te fundusze biorą się stąd, iż Norwegia po prostu za to, że może swobodnie z nami, czyli z Unią Europejską handlować, powołała pewne fundusze i to była taka umowa. Pewnie się takie fundusze pojawią i jeszcze być może na tym w jakiś tam sposób skorzystamy. Natomiast na pewno będzie to zmaterializowanie się ryzyka, które gdzieś tam nad nami wisi i tutaj też się zgodzę, że danie przykładu innym państwom, które być może to gdzieś tam pójdą w jakiś śladem. Sposób rozważają. Tak? Już przecież głośno się mówi, czyli o tej Europie A i B. Tak?
No, czyli podsumowując głosy naszych gości, mamy ryzyka polityczne, mamy ryzyka finansowe, natomiast takich bezpośrednio gospodarczych dla polskich firm za dużych nie powinno być. Większość programu poświęciliśmy problemom ogólnopolskim, czy tutaj takiemu problemowi globalnemu. Teraz wracamy na chwilę na Pomorze. Jest taka idea, żeby zelektryfikować kolej na Hel i nie tylko ją zelektryfikować, ale żeby tam też zbudować więcej mijanek. To są potężne inwestycje infrastrukturalne, być może dziesiątki milionów złotych są potrzebne, ale za to usprawniłyby dostęp do Helu, do dojazd w ogóle na Półwysep. Czy państwo uważacie, że warto tyle zainwestować, żeby ten Hel uczynić bardziej dostępnym kolejowo, a nie tylko drogowo?
No ja jestem za tym, ja dopiero teraz się dowiedziałam, że tam nie ma elektryfikacji, ja myślałam, że to dawno już jest rozwiązane. Oczywiście, no jest to punkt wyjścia, no tak trzeba zrobić, dlatego że samochodowa droga jest zatkana w ogóle, no także bardzo... to, no. Także jestem za tym, żeby te pieniądze szukać jednak. No.
Na przykład mi brakuje bardzo transportu wodnego.
To znaczy tutaj, on jest w za małej skali,
to znaczy dokładnie, on istnieje, ale na przykład w Gdyni tramwaje, które swojego czasu były dotowane przez miasto.
Coraz droższe niestety.
No tak? Właśnie. Tak? I tutaj bym szukał na pewno rozwiązania, ponieważ zakładam, jakby, że duży procent turystów, którzy jeździ, no jedzie tam przed samochodami, korkuje, dlatego że w kolejce na przykład jest za ciasno, więc no, to jest w zasadzie jedyny sposób, żeby gdzieś tam dotrzeć i to wszystko się korkuje, a w wielu krajach nad tak powiem, nadwodnych, czy miastach znaczy, jednak podróżując po świecie widzę, że ten transport wodny jest dużo bardziej rozwinięty niż u nas tutaj lokalnie w Trójmieście i uważam, że pieniądze, które tutaj można byłoby w jakiś sposób zainwestować, czy nawet nie mówię nawet o zakupie jakby nowych jednostek, tylko o dotowanie w jakiś sposób firm, które gdzieś tam prywatnie zajmują się takim transportem.
Czyli tworzenie przyjaznych warunków do
dokładnie,
rozwoju.
Do rozwoju tutaj transportu wodnego i umożliwiając gdzieś firmom wchodzenie w taki biznes i przerzucenie po prostu, ponieważ no to jest raz, że najkrótsza droga, no i bardzo też przyjemna, no, z punktu widzenia turysty, tak, tak. Sobie popłynąć. To a prawda. Świetną mamy komunikację do Trójmiasta, tak, pociągi, no samoloty, tak, więc stąd.
No coraz lepiej.
Infrastruktura jest.
To ciekawy głos z tymi promami, bo no, to tak rzeczywiście skupiliśmy się na kolei. Ja nie ukrywam, że oprócz trasy z Gdyni do Warszawy i z Gdyni do Katowic i będąc fanem Pendolino, większych doświadczeń czy to z SKM-ką, czy z PKM-ką, czy też z podróżowaniem na Hel nie mam. Natomiast ze 2 albo 3 razy w zeszłym roku udało mi się pojechać na Hel po to, żeby wrócić rowerem i nawet w takim normalnym roboczym dniu widziałem, że sporo osób jeździ na tej trasie między Redą a Władysławowem. Młodych osób, czy osób, które dojeżdżają do pracy. Też nie zdawałem sobie sprawy, że tam nie ma mijanki. Wiedziałem, że nie
tam
ma
elektryfikacji. Tam są mijanki, ale ich jest za mało. Po prostu tych mijanek jest za mało. Mhm.
I na pewno to jest jakiś kierunek. Tu trzeba było jakiegoś, znaczy osobę może nie z specjalistę z PKP, bo może powiedzieć, że się nie da albo że się nie opłaca, ale ktoś, kto zna ten rynek i powiedział, czy taka inwestycja się zwraca. Pytanie, czy właśnie nie pójść tym tropem tych promów i tego jakoś nie połączyć, bo jednak w ciągu, ja dosyć często nurkuję z Helu, i poza sezonem letnim droga zajmuje 40 minut. Teraz już nie jeżdżę, bo to zajmuje minimum 2 godziny pod warunkiem, że nie ma jakiegoś wypadku i wszystko się nie
A jeszcze nie dodajmy, szykuje się wyjątkowo aktywne lato nad Bałtykiem, bo bardzo dużo turystów zapowiada, mamy wysoki poziom rezerwacji, więc może być jeszcze więcej turystów. A na koniec takiego SMS-a bardzo miłego i nie odmówię sobie przyjemności przeczytania. Czemu tak inteligentni, wyważeni i sensownie wypowiadający się ludzie, którzy są gośćmi audycji, nie rządzą tym krajem? Napisała pani Magda, także pani Magdo, dziękujemy. Tej szczere uśmiechy na twarzach naszych gości. Ja serdecznie dziękuję za tą dyskusję. Rafał Dadej, Ambition Group, Robert Kowalczyk, Kreatywni w Biznesie i profesor Anna Zielińska-Głębocka z Uniwersytetu Gdańskiego. A ja zapraszam Państwa dzisiaj na godzinę 22:00 z Anią Rębas będziemy zwiedzali w radiu Bałtycki Terminal Kontenerowy. Zajrzymy w niedostępne na co dzień miejsca w terminalu w porcie w Gdyni. Będą nam towarzyszyć pracownicy poszczególnych działów i mieszkańcy, którzy chcieli zobaczyć, jak to wszystko działa, a świadkiem tych wizyt była Anna Rębas. Dziękuję Państwu bardzo. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.